Pan Tomasz Delmaczyński, psycholog, jest dziś Państwa i naszym gościem. Kontynuujemy naszą rozmowę. Powracamy do książki, Panie Tomku, do Pańskiej książki. Poniekąd staraliśmy się przyjrzeć jej pierwszej części, zachęcając naszych słuchaczy do tego, by spróbowali udać się w taką wycieczkę gdzieś tam w poznaniu samego siebie. Zawsze warto.
Zawsze warto. Więc ile omówiliśmy sobie już...
O tych otwartych sercach.
Otwartych sercach, tak, tak. Warto mieć otwarte serce na nowe doświadczenia. O ile powiedzieliśmy sobie o pierwszej części tej książki, odnośnie tego, co zrobić, żeby poznać siebie troszkę lepiej, tak otworzyć się na siebie, nawet na swoje słabości, spojrzeć, tak rzucić światło świadomości na to, z czym sobie na co dzień nie radzę, to teraz możemy porozmawiać chwilkę o tej drugiej części tej książki, czyli okej, kiedy już przepracowałem pewne rzeczy, na tyle, na ile jestem w stanie to zrobić, kiedy poznałem już taką osobę, która faktycznie również odzwierciedla moją chęć, też wykazuje takie zainteresowanie byciem z kimś, to druga część skupia się na tym, jak taką relację budować z tą drugą osobą. W jaki sposób poznawać siebie, jak zwrócić uwagę na różne potencjalne takie mechanizmy, które mogą hamować na przykład na związek i już na tym wstępnym etapie w jakiś sposób je rozwiązywać, rozładowywać pewne napięcia.
Żeby się nie gromadziły.
Żeby się nie gromadziły, właśnie.
Moja babcia świętej pamięci zawsze mówiła, pamiętaj dziecko, po drobiazgach poznaje się ludzi. W tak zwanych wielkich sprawach, ważnych, takich spektakularnych, zwykle się bardzo pilnujemy, rozmyślamy, a w tych drobniutkich, maleńkich, zdawałoby się błahych, często pojawia się ta nasza prawdziwa natura. To nawiązując też do pierwszej części książki, kiedy najpierw trzeba znaleźć czas, by poznać samego siebie, ale potem tak, żeby pracować jeszcze nad tymi odkryciami, których się dokonało.
Tak. I poznać tego partnera. Tak często się mówi, że po co w takim razie poznawać go tak szybko, bo później już przestanie być ciekawy, kiedy od razu go poznamy na początku. Człowiek jest taką postacią, że wiecznie się zmienia, wiecznie się rozwijamy, prawda? Wiecznie
nikt
tutaj
nie
jest.
Nic nie stoi w miejscu.
Tak, nic nie stoi w miejscu. Więc nigdy nie wchodzimy do tej samej wody i też drugim człowiekiem nigdy nie jesteśmy tacy sami. Nawet tak mikrobiologicznie co 7 lat podobno wszystkie nasze komórki się wymieniają, więc cały czas ta zmiana jest istotna i bardzo dobrze, że ona jest. Właściwie temat zmiany jest też bardzo istotny, tak na ile ja jestem otwarty na to, że się zmieniam, że się mój partner zmienia.
A na ile tkwię w tym samym miejscu?
Tak, trzymam się tego schematu, który dał mi jakieś poczucie komfortu i nie otwieram się na tą zmianę. No i również tutaj, jeśli by zastanowić się, dlaczego niektórzy, tak powiem, płyną z życiem, niektórzy bardziej trzymają się tych swoich schematów. Odpowiedzi tutaj nie powiem nic nowego jako psycholog. Zawsze warto szukać gdzieś we wczesnych swoich etapach, jak budowałem nasze pierwsze relacje. Od tego w ogóle, jak na przykład budowałem relacje z moimi rodzicami, czyli pierwsze relacje, jakie w życiu stworzyłem, też w dużym mierze zależy, jak będę tworzył kolejne relacje, czy to z moimi przyjaciółmi, czy też takie relacje romantyczne.
Czy relacje rodzinne potem, a one będą wpływały z kolei na dzieci, na kolejne pokolenie. Tak. To ciąg dalszy następuje.
Dokładnie. Więc ten temat relacji jest nam nieodłączny w naszym życiu i nie bez powodu właśnie tak silnie te relacje są powiązane chociażby z tymi uzależnieniami,
tak,
do których
ciągle
wracamy.
Chciałabym, żebyśmy się przy tym temacie na minut kilka przynajmniej zatrzymali. O tym, jak relacje wpływają, z czego się te uzależnienia biorą, warto przypomnieć. Bo mówi się, że to się przecież z czegoś wzięło. Ja przytoczę, bo to żadną przyczyną nie jest to, że obciąża się winą samoistnienie, na przykład alkoholu przy chorobie alkoholowej, czy internetu przy uzależnieniu od internetu.
Tak, że to wina jest tego...
Sieci, że sieci, ona po prostu, tak, że ten komputer jest, no ale on jest. Tak, tak samo jak na półkach stoją te wysokoprocentowe napoje i przecież nie każdy. Małpki ostatnio, tak. Tutaj też goście podkreślali, że w tym czasie trudnym, pandemicznym. Ale tu wiele tematów można byłoby rozwinąć. Natomiast warto się zatrzymać właśnie. Relacje i uzależnienia.
Tak. One są niezwykle silnie ze sobą powiązane. Nie wiem, czy jest coś równie ważnego w kontekście uzależnień, jak zdrowe relacje, a wręcz te toksyczne relacje, które nas skłaniają do tych uzależnień.
Dlatego tak trudno czasem wydobyć się z tego uzależnienia, kiedy pozostaje się w związkach, w relacjach, w sytuacjach toksycznych, nie zmienia się. Tak. Zupełnie tu nic. Mhm.
Dlatego też takiej pracy właśnie z wyjściu z tych uzależnień często niestety trzeba zmienić środowisko, w którym się żyje. Dla przykładu mogę podać taki, jeszcze negatywny schemat. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy trzy osoby, które są na przykład wspólnie uzależnione od alkoholu. Wyobraźmy sobie, że jedna z tych osób poszła, załóżmy, do terapeuty, chce się zmienić, postanowiła, że przestanie pić ten alkohol. No i po takim czasie tutaj wyjścia z tego nałogu, ktoś ma takie poczucie, że jest już silny, jest sobie w stanie z tym poradzić.
Załóżmy, że jest po terapii,
tak,
prawda?
Już, tak,
czyli
tak,
jest gdzieś tam w szpitalu, czy w jakimś oddziale, czy w ośrodku.
I załóżmy, później spotyka się z tymi swoimi dawnymi znajomymi.
Czyli wraca do środowiska.
Tak. I w tej sytuacji pytanie, jak te dwie pozostałe osoby będą traktowały tą osobę, która wyszła z tego nałogu? I jak się zastanowimy, to widzimy, że ta osoba, która wyszła z nałogu, która pokazuje swoim zachowaniem, że picie jest złe, zobaczcie, ja mam tutaj teraz zdrowe życie, odbudowuję swoje relacje z rodziną, na przykład wracam do pracy, prawda? Wszystko zaczyna wracać mi do normy. Te dwie osoby traktują tą osobę, która wyszła z tego, jako pewne zagrożenie. Ta osoba, która z tego wyszła, pokazuje, że zobaczcie, to co wy robicie jest złe, to jest szkodliwe, prawda? Więc co te dwie osoby będą za wszelką cenę chciały zrobić? Jak najbardziej wciągnąć z powrotem, żeby zrzucić z siebie to poczucie winy.
Tak.
Prawda? Zrzucamy z siebie.
Znów zaprosić do tego kręgu.
Tak. I bardzo często się tak zdarza, niestety, że te osoby wracają do tego kręgu toksycznych uzależnień i wtedy w tym kręgu nie ma już problemu. Nie mówi się o tym, jak to jest szkodliwe. Nie ma już tego poczucia winy. Wszyscy dalej sobie żyjemy w swoim upojeniu, prawda? Więc ta toksyczność relacji jest bardzo istotna, też warto o tym wiedzieć. I często terapeuci właśnie sugerują już po tym takim przepracowaniu swoich traum, swoich trudności, że niestety trzeba będzie zerwać pewne kontakty, pewne relacje. Czasami, to też mówię już z praktyki nawet, niektórzy muszą porzucić swoją pracę. Czasami praca jest głównym obiektem, w którym pije alkohol. Tak. Tam na przykład wszyscy piją. Już nie chcę mówić o konkretnych zawodach w tym przypadku, ale są takie, które bardziej nas skłaniają do tego. Więc czasami trzeba w ogóle zmienić zawód. No i wyobraźmy sobie... Czasami trzeba wyjechać, żeby w ogóle zmienić środowisko, prawda, które cały czas mnie ściąga do tych nałogów. Więc powiedzieliśmy sobie teraz, że te relacje mogą przysparzać nam więcej trudności, więcej tych uzależnień, no ale z drugiej strony, jak te relacje mogą być dla nas motywujące, jak mogą nas ciągnąć do góry.
To jest ważny temat.
Tak. Więc tutaj warto zacząć od tego, skąd się bierze to poczucie, że chce sięgnąć po ten alkohol. Czy grę komputerową, żeby się nie ograniczać tylko. Czy ten narkotyk, czy ten papieros, prawda?
Czy to jedzenie, zajadać.
Tak, żeby zajadać. Czy też praca, która jest często nagminna, prawda? Jakieś przepracowanie i taki pracoholizm. I często zawsze powrót wiąże się z jakąś emocją. Powrót do tego nałogu na przykład zawsze wiąże się z emocją. Czyli jakiś silny stres, silna złość, silny smutek, silna frustracja. Zawsze emocja jest tym, co nas tak napędza do działania. Też szkodliwego, ale też i pozytywnego. I też te emocje, o tym sobie rozmawialiśmy na naszym ostatnim spotkaniu,
tak,
bardzo, bardzo długo na temat, jak te emocje na nas wpływają. Jak mamy różne sposoby radzenia sobie z tymi emocjami, prawda? Niektórzy tłumią emocje, niektórzy uciekają od swoich emocji, niektórzy je wyrażają. No i ta ucieczka od tych emocji jest tym najprostszym sposobem, jak na chwilę się znieczulę, prawda? Czy tym piwem, czy tym...
I najczęściej tak, to są takie realia prezentacji, jakby manifestacji tych uzależnień.
Tak. Więc wiemy już, ci, którzy słuchali nas ostatnim razem, wiemy, że...
A jeśli nie słuchali, to mogą wejść na stronę internetową Polskiego Radia Lublin i w zakładce Przystanek Noc, w takiej zakładce od A do Z, gdzie znajdą Państwo alfabetycznie wszystkie tytuły naszych programów emitowanych na antenie radia, pod literką P znajdą Przystanek Noc i odszukają właśnie wersję dźwiękową naszego spotkania ostatniego z panem Tomkiem, więc odsyłamy, a teraz proszę kontynuować, panie Tomaszu.
Tak, ja bardzo zachęcam do naszej ostatniej rozmowy, ponieważ na ostatnim temacie głównie skupialiśmy się na emocjach. Wszyscy emocje mamy, wszyscy emocje czujemy i niektóre emocje są te przyjemniejsze, inne są mniej przyjemne. Niestety więcej jest tych emocji mniej przyjemnych. Nie chcę mówić emocji negatywnych i pozytywnych, bo wszystkie emocje są dla nas ważne i potrzebne, bo każda emocja nas o czymś informuje.
I więc czegoś uczy.
Coś nam pokazuje w życiu, co jest dla nas istotne. I tutaj metafora, która dobrze to oddaje, którą sobie stworzyłem, jest to, że wyobraźmy sobie takiego władcę na zamku, jakiegoś króla, który nagle słyszy informację od swojego zwiadowcy, że królu, tam wojska nadchodzą z lewej strony. Tak? A król sobie ignoruje, to nic ważnego. To na pewno nic się nie stanie. Drugi zwiadowca mówi, królu, z tamtej strony też idą wojska. Król też mówi, w porządku, to nie jest żaden problem. I w pewnym momencie wojska już tak, już są blisko, już wchodzą przez te mury, że już nagle cały zamek zostanie podbity. No i to jest taka prosta metafora, że ci zwiadowcy są takimi naszymi emocjami, którzy mówią ci, zobacz, z tym na przykład za dużo stresu masz w życiu, zobacz, zrób coś z tą pracą, bo ona daje ci bardzo dużo stresu. Kiedy ją ignoruję, ten stres się nawarstwia, prawda? I w pewnym momencie mnie przytłacza. Czy złość, załóżmy jakaś złość sygnalizuje to, że coś się dzieje w moim życiu, ktoś przekracza moje granice bardzo prawdopodobnie, które jeśli nic z tym nie zrobię, to ktoś będzie mi systematycznie wchodził coraz bardziej na głowę. Nawiasem mówiąc, silne migreny i ogólnie problem z głową często jest powiązany właśnie z tłumieniem złości. Pani wcześniej wspomniała o tej psychosomatyce.
Tak.
To jest niezwykle ciekawa nauka, taka psychobiologia, jak właśnie nasza psychika wpływa na nasze ciało. Wiele chorób ma swoje podłoże w różnych psychicznych uwarunkowaniach, ale pewne jest to, że na przykład taki stres...
A sygnalizuje, manifestuje to poprzez ciało.
Tak, poprzez różne problemy w ciele. Tak jakby już głowa nie była sobie w stanie w tym poradzić, więc w jakiś sensie spycha to w ciało. Ale to, co jest bardzo dobrze zbadane na przykład, to jest to, jak stres wpływa, prawda, na nasze... On jest najbardziej znaną emocją, najbardziej destrukcyjną pod takim kątem psychobiologicznym. I tutaj bardzo łatwo widać tą zależność, jak stres osłabia nasz układ odpornościowy, prawda? Przez sam stres systematycznie jesteśmy coraz bardziej podatni na przeziębienia i na wszystkiego rodzaju choroby. Więc czym mniej się stresujemy, tym ten układ odpornościowy jest silniejszy. To jest bardzo silna zależność między tymi dwiema rzeczami. Więc, ale to tak, lekka dygresja, ale wracając do naszego tematu, tych emocji...
Ale warto posłuchać. Mamy czas.
Także podsumowując ten temat tej psychobiologii, powiem, że ta praca nad sobą jest nie tylko ważna pod kątem takiego komfortu psychicznego, ale też komfortu zdrowotnego. Jeśli się zastanowimy nad osobami, które na przykład często chorują, bardzo często na przykład trafiają do szpitala albo mają dużo problemów ze zdrowiem, to się warto zastanowić, jak te osoby sobie radzą właśnie ze swoimi emocjami. To jest bardzo istotne pytanie. Czy faktycznie wyrażam te emocje, czy je tłumię, czy od nich uciekam? I to jest ta podstawowa różnica. Kiedy tłumię emocje, czyli ignoruję je, uważam, że to nie ma znaczenia, tak? Czyli te wojska, to one nie mają znaczenia. Wtedy sprawiam, że ta emocja cały czas we mnie jest, mimo że ja świadomie ją
jest coraz,
zapomniałem.
Jest coraz bliżej, tak jak tu w tej pańskiej opowieści, prawda?
Tak, te wojska podchodzą.
Coraz mniej przestrzeni już jest dla logiki myślenia, czy przygotowania się do jakiejkolwiek strategii.
Tak. Tak. I to cały czas w nas jest. I jak Sigmund Freud powiedział, emocje niewyrażone wychodzą na zewnątrz w formie nieuświadomionych konfliktów. Czyli one i tak wychodzą, tylko w sposób, którego my nie jesteśmy w stanie kontrolować.
Bardzo dynamiczny, tak?
Tak.
I rykoszetem wraca to wszystko do nas.
Tak. Do nas, do naszych bliskich, prawda? Do naszej rodziny, przyjaciół. Więc to jest coś, na czym na pewno warto pamiętać. I znowu takie pytanie dla słuchaczy w tym momencie. Jak ty sobie radzisz ze swoimi emocjami? Zastanów się, na ile tłumisz to, co się w tobie dzieje, na ile uciekasz przed tymi emocjami, które w tobie są, czy na ile je wyrażasz. I ta ucieczka, właśnie najczęściej wszystkie praktycznie sposoby ucieczki przed tymi emocjami mają w sobie ten element uzależnienia. Czyli uciekamy poprzez narkotyki, alkohol, prawda, papierosy, ale przez oglądanie nagminne telewizji, poprzez siedzenie ciągłe w internecie, poprzez pracę. Wszystkie te obszary, poprzez które ja uciekam od swoich emocji, chociaż na chwilę, mają tą tendencję uzależnieniową. I tym trzecim sposobem, który jest najbardziej korzystny, to jest właśnie wyrażanie. I tutaj przechodzimy właśnie do tego początkowego pytania, które pani zadała, czyli jak te relacje nam pomagają w kontekście chociażby profilaktyki uzależnień. To jest właśnie to, że co byśmy nie robili, o emocjach musimy mówić. Okej, pisanie pamiętnika też pomaga w jakimś sensie, ja je uzewnętrzniam, ale nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem. Powiedzenie o tych emocjach drugiemu człowiekowi jest niezbędne.
Dlatego takie ważne jest to, by nie czuć się samotnym wśród tłumu czy ludzi, tylko by znaleźć od tak choćby, jak podkreślają ci, którzy przeszli drogę 12 kroków, ten program, czy przechodzą nieustannie, bo tak zazwyczaj bywa, że jak ważna jest osoba, która staje się przewodnikiem po tym programie, czyli tym towarzyszem, który po prostu jest obok, jest zawsze. Jest w razie czego.
Tak, nie ocenia, nie krytykuje, tylko faktycznie jest. I to jest piękne. Natomiast to wspomniała pani już drugi raz o czymś takim, o takiej samotności w tłumie, tak? I to polega na tym właśnie, że mimo, że te osoby są, to ja nie jestem w stanie być szczery emocjonalnie z tą osobą. Czyli ja nie jestem w stanie powiedzieć szczerze, z czym sobie nie radzę, ze złością, ze stresem, ze smutkiem. Te rzeczy nie pasują wręcz pod to, w tej relacji, które są. Stworzyliśmy sobie taki obraz tego, że wszystko jest okej i nawzajem się trujemy, bo nie jesteśmy przed sobą szczerzy i naturalni. Więc to jest ten negatywny schemat. Natomiast jeśli mamy w sobie tą otwartość, czy to z rodzicem, czy to z przyjacielem, czy to z mężem, żoną, prawda? To jest dla nas ogromny, ogromny skarb. Możemy szczerze powiedzieć, co się z nami dzieje.
To jest taka zbawienna terapia, prawda?
Tak, tak.
I prewencja.
I prewencja. Terapia i prewencja.
A może bardziej profilaktyka niż terapia.
Tak. Wszystko w jednym. To jest dla nas, jesteśmy istotami społecznymi. My na tym świecie przetrwaliśmy i wręcz zdominowaliśmy ten świat nie dlatego, że byliśmy największym zwierzęciem, byliśmy najsilniejszym, tylko dlatego, że potrafiliśmy żyć w grupach. I to bycie w tych lokalnych społecznościach dało nam tą przewagę, która jest dla nas niezbędna. Teraz się odcinamy od tego, myśląc, że możemy sobie to wszystko zastąpić internetem, czyli tymi wirtualnymi kontaktami. Teraz nawet się tworzy cały metavers. Nie wiem, czy pani słyszała o czymś takim jak metavers. Twórcy Facebooka tworzą cały wirtualny świat, że już nie będzie trzeba patrzeć się na komputer, mały ekran, tylko nakładam
okulary.
Okularki. I jestem już w tym świecie. To jest.
Trzeba uciekać do ludzi.
A ludzie często uciekają od siebie, do tego świata. I ten temat metaversu jest, ja myślę, że skala problemu, które to zjawisko wygeneruje, jest nieoceniona jeszcze. My sobie nie zdajemy sprawy, jak to ma destrukcyjny wpływ na szczególnie młode osoby.
Ale wystarczy zobaczyć, jaki destrukcyjny wpływ z całym szacunkiem ma przekroczenie pewnej granicy, której nie powinno się przekraczać we wchodzeniu młodych ludzi właśnie w świat wirtualny na aktualnym poziomie czy możliwościach. Tak. Jak wiele jest, ten pan jako psycholog wie najlepiej. Takich wizyt, które na dobrą sprawę wymagają ogromnie dużo wysiłku, pracy i chęci. I z różnymi rezultatami te terapie się odbywają. A przecież chodzi o to, żeby znaleźć radość gdziekolwiek
ostatecznie,
się będzie. Prawda?
Ostatecznie o to chodzi, żeby mieć poczucie jakiejś satysfakcji.
Dlatego tak to jest ważne, żeby... Ja wrócę znów do pańskiej książki, znów do tych relacji. Relacje, które taki młody człowiek też gdzieś tam podejmuje pierwsze relacje, ale on obserwuje też świat.
I najczęściej pierwsze relacje, jakie obserwuje, to jak rodzice mają relacje ze sobą, prawda? To jest też bardzo ciekawe. Często te schematy są powielone na pierwsze relacje, które sami sobie tworzą, prawda, z innymi, więc to jest prawda, że z jednej strony obserwują relacje w domu, no ale też mamy ogromny dostęp do tego, co się dzieje w przestrzeni internetowej, wirtualnej. No i tak jak my znamy świat na przykład przed tym, przed rewolucją internetową, tak to można
tak,
nazwać.
Tak, spokojnie.
Tak, to myślę, że mamy ten wybór. Myślę, że młodzi ludzie nie mają tego wyboru. Dla nich to jest tak oczywiste, jak wręcz jedzenie i oddychanie, że jestem w tej przestrzeni wirtualnej cały czas. O ile teraz jeszcze potrafię się oddzielić, tak, że jestem ja, który korzysta, no wtedy jak wejdę już do tego świata, to nikt nie wie, do czego to doprowadzi. Natomiast w kontekście mojej książki, gdzie w głównej mierze skupiamy się też na tej relacji takiej partnerskiej i romantycznej, jak taką relację stworzyć, to tutaj też spójrzmy na przykład, jak to wygląda obecnie, jak najczęściej spotykamy nowych ludzi, najczęściej też w internecie poznajemy, wchodzimy w nowe kontakty. Tinder jest teraz takim typowym narzędziem, prawda, czyli po prostu takie randki internetowe.
Tak się spotykają młodzi ludzie.
Tak, i to
poznają
jest.
Poznają często. Mhm. Tak.
I to jest. Ja nie chcę tego negować, oczywiście, bo ja znam zdrowe relacje stworzone w takiej formie. Natomiast jaki tutaj jest istotny element? Zobaczmy, że wszystko jest teraz natychmiastowe, wszystko jest automatyczne, wszystko mamy jak zupki chińskie, mamy instant.
Szybko, szybko
się dzieje, prawda?
A to właśnie państwo, specjaliści podkreślają i chyba każdy, kto przeżył jakiś tam swój czas na tej ziemi i ma doświadczenia takie czy inne, niezależnie od tego, czy ma naście lat, czy ma, no może naście to właśnie nie, ale czy ma 10, czy ma jeszcze więcej, że wtedy, kiedy jest trudniej, to jest mimo wszystko lepiej. Dla nas samych, prawda?
To jest istotne z tego względu, że...
I kiedy trzeba dochodzić do pewnych sytuacji.
Właśnie, że...
Te uzależnienia też mają w tym związek. Czegoś nie ma szybko, natychmiast, już, prawda. Zaraz, teraz.
Dokładnie tak. Wyjmuję pani z ust, chcę powiedzieć.
Przepraszam, oddaję mikrofon. A
nie, widzę, pani bardzo dużo doświadczenia ma już w tym temacie, słuchając wszystkich tutaj gości też. W każdym razie, faktycznie młody człowiek wychowuje się w świecie, który jest, wszystko ma podane na tacy. Od razu ma przyjemność, jest bombardowany przyjemnością. Czy to właśnie w grach, czy to na tych mediach społecznościowych, czy chociażby poznając nowych ludzi. Już nie trzeba wkładać tego wysiłku, żeby systematycznie pod tym oknem śpiewać te serenady na przykład, już tak mówię, w żartach troszkę, ale chodzi o to, że życie takie jest, że żeby coś w życiu osiągnąć, no trzeba włożyć pewien wysiłek, pracę, zaangażowanie. Czasami będą porażki, będą sukcesy, ale to na tym polega właśnie rozwój, tak? Ja się uczę siebie poprzez nowe doświadczenia, poprzez dążenie do pewnych celów, które sobie stawiam. Natomiast kiedy wszystko dostaję automatycznie już na tacy, od początku, to wchodzę w taki schemat, że życie tak wygląda, że ja nie powinienem już się tak bardzo starać, skoro wszystko jest podane na tacy. Dlatego tak bardzo pociągające są różnego rodzaju używki, behawioralne, ale też takie substancje różnego typu, ponieważ one wpasują się w ten schemat tego, co dostaję od razu, automatycznie. Dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tutaj takim kluczowym terminem jest dopamina. To jest ten neuroprzekaźnik, który jest neuroprzekaźnik nagrody, przyjemności i nagrody. I dopamina się wyzwala wtedy, kiedy wypiję piwo, kiedy wezmę, załóżmy, wciągnę kreskę amfetaminy, kiedy zabiję kogoś w grze komputerowej, ale też kiedy dostanę lajka na Facebooku. I to jest istotne, żeby o tym wiedzieć. Ta sama substancja wydziela się w mózgu u alkoholika pijącego piwo i u 13-latka.
Albo też w tak zwanym zdrowym podejściu, bez dotykania tematyki uzależnień, kiedy odczuwam szczęście.
Tak.
Przyjemność, tak?
Tak. Szczęście ma w sobie też kilka innych składników chemicznych. To jest serotonina, endorfina i dopamina. Te trzy takie święte tutaj substancje. Natomiast dopamina ma to do siebie, że ona bardzo szybko uzależnia. I chcę tutaj zaznaczyć.
Ten like na Facebooku, ta jakaś taka, to co łechce ego takiego młodego człowieka,
tak,
prawda?
Daje poczucie nagrody. I ta nagroda daje przyjemność. I na to chcę istotnego zwrócić
nie
uwagę.
Nie tylko młodego.
Oczywiście. Jeśli słuchają nas rodzice, to jest też ważna informacja, żeby o tym wiedzieć. To samo, w taki sam sposób mózg jest pobudzany u alkoholika, jak i u 13-latka, który siedzi na Facebooku. I o ile alkohol jest dozwolony od 18 roku życia, narkotyki są nielegalne, to Instagram czy Facebook są dostępne bodajże od 13 roku życia, a też wiem z doświadczenia osób, które spotykam, korzystają z tym znacznie młodsze osoby. I mam wrażenie, że dopiero teraz sobie po dłuższym odstępie czasu korzystania z tych mediów społecznościowych sobie zdajemy sprawę, jak destrukcyjny to ma wpływ na młode osoby, które się wiecznie porównują, które są uzależnione od tej szybkiej przyjemności. Szybko dostają impuls przyjemności. I tak jak mówiliśmy sobie na samym... A jeszcze istotna rzecz a propos dopaminy jest taka, że jakbyśmy spojrzeli na mózg, to ośrodek bólu i ośrodek przyjemności są po przeciwnych stronach mózgu i są nawzajem, są w tych samych obszarach mózgu, ale po przeciwnej stronie. Czyli właśnie uczucie cierpienia jest bardzo łatwo niwelowane uczuciem przyjemności. To są zależne od siebie ośrodki w mózgu. Dlatego właśnie tak łatwo sięgnąć po szybką ulgę w cierpieniu poprzez czy to piwo, czy to ten Instagram.
Żeby zabić ten ból cierpienia.
Tak, zabić ten ból cierpienia. W pewnym momencie ktoś już jest uzależniony i tak jak powiedzieliśmy na wstępie, już nagle orientuje się, że trzyma ten telefon w dłoni, ale to jest warto wiedzieć, odnosząc się do początku właśnie, dlaczego po to sięgam. I bardzo często odpowiedź tkwi w tym, że mam pewien lęk, mam pewien stres, mam pewien smutek, jakąś frustrację, z którą sobie nie radzę, a ten telefon daje mi tą chwilową ulgę. Czy tak samo to piwo, czy ten papieros.
I mój organizm sam sobie już radzi. Tak. Po swojemu, w taki, tak, a nie inny sposób.
Tak. To ostatnio też słyszałem takie zdanie właśnie, że uzależnienie jest jak taki wredny przyjaciel, który na początku może pomagał, ale nie zauważył, że on później już przestał pomagać, czy to już nie służy. Ale organizm tak na to reaguje, że coś, co pomogło mi na samym początku, w jakimś sensie chwilowym, długoterminowo ma mi dalej pomagać. Gdzie to jest systematycznie droga w dół, prawda? Więc temat uzależnień i relacji jest ze sobą niezwykle silnie powiązany i praktycznie każdego rodzaju trudności życiowe mają odniesienie w swoich relacjach. Tutaj jest taki...
Inaczej się nie da.
Nie da się. Nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z tym życiem na własną rękę. Na pewno byli tacy, którzy próbowali. Mamy introwertyków i ekstrawertyków, prawda? Czyli mamy osoby bardziej, że tak powiem, czerpiące energię od ludzi, czyli ekstrawertycy, a introwertycy to są osoby bardziej gdzieś tam czerpiące energię ze swojego świata wewnętrznego.
Takie koty samotniki, które chodzą swoimi drogami.
Tak. I ciekawe jest też to, że chociażby taki podział na tego introwertyka i ekstrawertyka nie jest też, że tak powiem, my się nie rodzimy do końca introwertykami albo ekstrawertykami. Udowodnione jest to, że temperament jest czymś, czym faktycznie się rodzimy, czyli na przykład jesteśmy bardziej cholerykami albo melancholikami. Mhm. Natomiast to, czy jesteśmy introwertykiem czy ekstrawertykiem, w dużej mierze zależy też od naszych wczesnych doświadczeń. Do tego się sprowadza.
I tych relacji i wyrażanych bądź niewyrażanych emocji.
Dokładnie. Na takim przykładzie mogę powiedzieć, żadne dziecko nie chce być samo, prawda? Żadne dziecko nie chce się nie kolegować z innymi dziećmi, bo ono jest introwertykiem, prawda? Tak to nie jest. Każde dziecko naturalnie łaknie kontaktu z drugim, swoim rówieśnikiem, prawda? Z dziećmi ze swojego otoczenia. To jest naturalna reakcja. Ale co się dzieje w sytuacji, kiedy na przykład grupa powiedziała, ty jesteś głupi, my się z tobą nie będziemy bawić, prawda? I kiedy to jest takie pierwsze wejście w jakąś szerszą relację, może w przedszkolu, może w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czyli w pierwsze wejście w takie relacje, dziecko zostaje automatycznie odrzucone.
Bardzo bolesne doświadczenie.
Bardzo bolesne doświadczenie.
W ciele migdałowatym się już zanotuje, prawda?
Dokładnie. W ciele migdałowatym, tak jak większość naszych emocji, tak jak strach jest w głównej mierze bardzo uaktywniony właśnie w ciele migdałowatym. Natomiast jak takie dziecko sobie wtedy radzi z taką sytuacją? Jeśli ma wsparcie na przykład od swoich rodziców pełne, czyli jest taka otwartość, gdzie mogę faktycznie powiedzieć o tym swoim rodzicom, rodzice dadzą mi to wsparcie, powiedzą, że słuchaj, wiesz, ty jesteś, i tak cię kochamy, niezależnie od tego, co się dzieje, dajemy to wsparcie, to nie jest sytuacja jeszcze przegrana, ale kiedy dziecko zostaje samo na przykład z takim odrzuceniem, to się wtedy dzieje, tworzy sobie pewną narrację, pewne wyjaśnienie tej sytuacji. I na przykład narracja może być taka, że to inni są głupi, a nie ja. Że to z nimi jest coś nie tak. Albo to, że ja wolę być sam, ja wcale nie potrzebuję tych ludzi. Jest lepiej ze sobą. I tutaj tworzymy sobie pewien schemat zachowań, który w pewnym momencie przechodzi w cechę osobowości, jaką jest na przykład bycie introwertykiem. Mhm. I to jest, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Mianowicie nasze cechy osobowości w dużej mierze właśnie są stworzone jako próba unikania pewnego cierpienia. Bycie introwertykiem ułatwia mi wchodzenie w te relacje. Ja już nie potrzebuję tego tak bardzo. Wytworzyłem sobie ten schemat radzenia sobie ze sobą tak dobrze, że nie potrzebuję już tych relacji. Jest wiele innych cech również, które zostały stworzone na potrzebę unikania tego cierpienia. I tutaj też warto się zastanowić nad sobą. Czy ja faktycznie taki jestem? Czy ja sobie tą cechę wytworzyłem, żeby w jakimś sensie poradzić sobie z czymś, co jest dla mnie przytłaczające?
Właśnie, bo w takiej sytuacji ten dorosły już młody człowiek, o którym pan opowiada, gdybyśmy dalej poszli tym tokiem opowieści, w sytuacji takiego problemu z uzależnieniem, to można wyjaśnić, jak to się wszystko odbywa, jak to się dzieje, co się wtedy w tej głowie namnaża.
Tak. Ja jako psycholog właśnie zawsze zachęcam do takiej empatycznej introspekcji, do zastanawiania się nad tym wszystkim. To nam daje taki początek do zmiany, do otwarcia się na swoje słabości i pewnej takiej ewolucji, do odpuszczenia cech, które były wytworzone po to, żeby tylko ograniczyć moje cierpienie i poznania, jaki ja naprawdę jestem. Pod całą skorupą mechanizmów obronnych jaki ja naprawdę jestem. I rozwój tego, w czym się dobrze czuję. Zwrócić uwagę na to, co mi daje przyjemność. Jaki typ ludzi daje mi przyjemność. Co lubię robić, prawda? I w tą stronę iść, co mnie faktycznie pociąga. Nie kierować się bardzo tak tym lękiem przed tym odrzuceniem, ale tym, co mi daje tą radość, daje mi tą satysfakcję. Także w tą stronę.